Witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy o książce Zanim nastała wolność, droga do niepodległej II Rzeczypospolitej. Są ze mną redaktorzy, współautorzy, bo jest to zestaw artykułów. Pan dr Maciej Zakrzewski i pan dr Michał Winklar. Oddziałowe, obaj panowie oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Chyba zacznę jak Alfred Hitchcock, od razu od wstrząsu, to znaczy od pytania, bo mamy 2021 rok, w 2018 obchodziliśmy stulecie niepodległości. Czy to jest właśnie słuszna data, ten 11 listopada 1918 roku? No bo wszak mieliśmy tak, jeszcze trwało powstanie wielkopolskie, trzy powstania śląskie, także obrona Lwowa, Przemyśla. No i skąd ten 11 listopada 1918 rok?
Znaczy ja myślę, że 11 listopada zweryfikowało te ostatnie 100 lat. To znaczy jest to data, z którą jakby społeczeństwo w 100% się zidentyfikowało. Nikt nie podważa jakby jej sensowności. Oczywiście zawsze mieliśmy do czynienia z pewną arbitralnością. Dlatego, że Polska, II Rzeczpospolita odradzała się po 123 latach niepodległości nie w jednym momencie, tylko to był proces. Chcąc być pewnym, można powiedzieć, takim purystą prawnym, można wskazać również na 5 listopada 1916 roku i ustanowienie Królestwa Polskiego. Więc to jest ten jakby też moment. Więc Polska powstawała etapami. Natomiast w związku z pewnymi politycznymi założeniami, z tym, że również to współgrało z tym, co się działo na froncie zachodnim, przyjęto później taką datę i ona jakby nie budzi wątpliwości. Nigdy nie ma tego momentu, który byśmy się zgodzili, dlatego że no, Polska tu nie wybuchła. Również ten proces przekazywania władzy Piłsudskiemu miał pewny, odbywał się etapami, więc jakby ta pamięć, ta historia w dużej mierze jakby zweryfikowała ten wybór, w którym oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, tkwił pewien element arbitralności.
Panie Michale.
To może tylko dodam, że tak naprawdę na cały listopad 18 roku można by świętować jako Święto Niepodległości, bo te wydarzenia po sobie następowały i 10 Piłsudski przyjeżdża do Warszawy, 11 przyjmuje władzę wojskową, 14 władzę cywilną i chodzi o uchwycenie momentu, w którym mamy już władzę, tej odradzającej się Rzeczpospolitej, władzę, która nie jest narzucona przez zaborców, nie jest kwestionowana, ma realny autorytet i może rozpocząć się już proces budowy tego państwa, którego istnienia już się nie kwestionuje. A dodajmy też, że 11 listopada jest świętowany w Europie jako koniec I wojny światowej, bo tego dnia też podpisano ten traktat w Compiègne między aliantami a Niemcami, co pozwoliło dodatkowo wpisać odzyskanie niepodległości w ten szerszy kontekst międzynarodowy.
Panowie, trzy zabory, trzy różne systemy prawne, monetarne, edukacyjne, zupełnie inny stosunek do tych okupowanych terenów, też do ludności polskiej, która nie zawsze była etnicznie polska, tylko utożsamiająca się także z polskością. To są jeszcze te tereny, to są jeszcze ci ludzie, te tereny, którzy czuli się spadkobiercami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jak wyglądał stosunek zaborców w ogóle do Polaków w trzech zaborach? Czym one się różniły? Jakie były też podobieństwa?
No, bez wątpienia najlepsza sytuacja dla polskiej ludności była w zaborze austriackim. Tam w momencie wybuchu I wojny światowej, to już z górą od półwiecza mieliśmy autonomię. Polacy sami zarządzali krajem koronnym Galicji. Mieli własne instytucje polityczne, autonomiczne, Sejm Krajowy, Wydział Krajowy, własne szkolnictwo na każdym poziomie powszechnym, średnim, wyższym, w języku polskim. Pełny rozwój, pełna możliwość rozwoju życia narodowego, prowadzenia polityki. Samorząd, może nie tak rozwinięty jak w zaborze pruskim, ale zdominowany przez ludność polską i nawet możliwość czynnego udziału w życiu politycznym całego cesarstwa, z czego politycy, zwłaszcza konserwatywni, korzystali. Stąd nie dziwi, że Galicja była uznawana za ów polski Piemont, miejsce, które może być początkiem dla instytucji, organizacji, które później będą służyły odzyskaniu niepodległości, że Galicja może dostarczyć kadr urzędniczych, nauczycielskich, politycznych dla przyszłej Polski. I stąd też niemała popularność później opcji tak zwanej proaustriackiej, czy może nawet trialistycznej, o czym być może jeszcze powiemy. Natomiast i w zaborze rosyjskim, i w zaborze pruskim nastawienie władzy było zdecydowanie antypolskie. I w obu tych zaborach instytucje państwowe zaborcze starały się zwalczać polskość różnymi metodami. W zaborze pruskim to były metody legalne, metody praworządne, bo to było Rechtsstaat, państwo prawa, ale właśnie poprzez mechanizmy prawne, od rogów pruskich poczynając, przez działalność komisji kolonizacyjnej, przez ustawę tak zwaną kagańcową, zabraniającą używania języka polskiego w niektórych sytuacjach podczas zgromadzeń publicznych, usuwanie języka polskiego ze szkół, nawet przy nauce religii, czego wcześniej nie było. Cały szereg mechanizmów, które miały osłabiać żywioł polski w zaborze pruskim, zmniejszać jego liczbę, zwiększać liczbę ludności niemieckiej, ograniczać możliwość Polaków i do sprawowania urzędów publicznych, i do chociażby posiadania ziemi czy rozwoju materialnego. Natomiast tam wszystko to działo się w świetle prawa i to było prawo, z którego Polacy również mogli korzystać, mogli się skutecznie bronić. I nieraz tak bywało, że przy tych działaniach pruskich, które wykraczały poza prawo, udawało się polską rację obronić i swobodnie w ramach prawa mogły działać różnego rodzaju organizacje. Stąd działalność polska w zaborze pruskim była działalnością jawną, organizacyjną i tam też Polacy w jakiejś mierze uczyli się i pewnej solidarności międzyklasowej, czując wspólny interes, i legalnego, jawnego działania w ramach prawa. Natomiast w zaborze rosyjskim od powstania styczniowego co najmniej do 1905 roku państwo posługiwało się w stosunku do ludności polskiej metodami represyjnymi, i to raczej administracyjnymi niż sądowymi. Często to były tylko decyzje konkretnych osób. Likwidowano odrębność Królestwa Kongresowego, bodajże od 1888 roku nazywanego prowincjańskim krajem. Rugowano język polski ze szkół. Niemożliwa była działalność polityczna, nie było samorządu. W ogóle to chyba był jeden z niewielu terytoriów w ogóle w ówczesnej Europie, gdzie nie było samorządu miejskiego, tylko taki szczątkowy samorząd gminny. I tam częściej w relacjach do Polaków władze posługiwały się na hajku niż przepisami prawa. Stąd taka różnica, natomiast i w zaborze pruskim, i w rosyjskim o wiele nie było takich swobód, nie było takiej możliwości działania jak w zaborze austriackim.
Pan doktor chce coś znać?
Tutaj jakby może w kwestii uzupełnienia to, że legiony wyszły z Galicji, szczególnie jako reprezentacji właśnie tego regionu, możemy się poszczycić, nie było przypadkiem. To znaczy udało się, bo to bardzo często taka opozycja pomiędzy ugodą a irredentą jest taką opozycją, którą my sobie tworzymy już po fakcie. Natomiast pewne elementy drogi budowania pewnej podmiotowości, one się zazębiały i mimo tego, że przedstawiciele obu nacji, obu szkół politycznych występowali przeciwko sobie, bardzo często polemicznie, to jednak z punktu widzenia historii widzimy, że to są elementy, które budowały naszą jakby strategię polityczną, naszą podmiotowość polityczną i dzięki temu już od 1908 roku do współpracy z władzami austriackimi rozwija się ruch strzelecki, zalążek przyszłych legionów. Z drugiej strony, jeśli sobie zobaczymy również na sierpień 1914 roku, w jaki sposób powstały legiony, bo plan Piłsudskiego pierwotnie nie wypaliło powstanie. To miała być pewna taka iskra, która rozpocznie pewną inicjatywę polityczną, społeczną, i wojskową, natomiast ona nie zaskoczyła po wejściu do Kielc. Te opowieści są dość znane, co się wydarzyło. I wtedy inicjatywę przejmują krakowscy konserwatyści, stańczycy, którzy nadają tej formie regularną, pewien regularny kształt do współpracy właśnie z wojskiem austriackim. Zresztą no, legiony były formowane na zasadzie austriackiego pospolitego ruszenia, jeśli chodzi o regulamin. I tworzy się systematyczna praca, która z roku na rok daje rezultaty, bo gdyby nie legiony, gdyby nie walka na wschodzie, u boku państw centralnych, coś takiego jak akt 5 listopada prawdopodobnie nie miałoby miejsca. Gdyby nie akt 5 listopada, który też sobie powiedzmy o jednej ważnej sprawie, tak, rozpoczyna również okres odrodzenia takiego społecznego, politycznego, administracyjnego tych ziem polskich. I mimo, że to było państwo, Królestwo Polskie 1916-18 było państwem no, tworzonym pod protektoratem niemieckim, no to jednak zostaje uruchomiony Uniwersytet Warszawski, zostaje uruchomiony polski samorząd i też widzimy, co widać w szeregu wspomnień, rozpoczyna się taka oddolna praca Polaków nad tworzeniem swoich własnych jakby instytucji. I to jest jakby ten kluczowy moment, który tutaj zadecydował. I oczywiście ta opozycja tutaj, co Michał mówił względem właśnie tych różnic pomiędzy zaborem pruskim a zaborem rosyjskim jest tutaj kluczowa. Odmienność podejścia, ale też musimy pamiętać o tym, że na przykład w przypadku zaboru pruskiego, czego my również, wydaje mi się, z tej perspektywy historycznej nie widzimy, to cała reakcja germanizacyjna w dużej mierze wynikała ze strachu. To bardzo często widać w literaturze niemieckiej, że cesarstwo miało problem po prostu z wyludnianiem się tych terenów, dlatego że ludność wiejska, co jest pewnym naturalnym procesem w krajach wysoko rozwiniętych albo tych, które mają coraz bardziej rozwinięty przemysł, po prostu migrowała do miast. I pod względem etnicznym te ziemie stawały się zagrożone, nawet nie pod względem politycznym. Niejako cały ten ruch, który jest mocno nasilony w latach 90., od lat 90. XIX wieku, jest reakcją na ten takim próbą zahamowania pewnego trendu. Związku, można powiedzieć, wzmożona akcja kolonizacyjna i tak dalej. Więc jakby tu jest jakby ten element. No i oczywiście zabór rosyjski, tak, który tutaj był dla nas najbardziej brzemienny, w którym bądź co bądź no nie udało się stworzyć warunków autonomicznych, no ale też musimy jakby pamiętać o i przywołać tu postać hrabiego Wielopolskiego i jakby porażki jego konceptu. Trudno orzekać, co by było, gdyby Wielopolskiemu udał się ten projekt polityczny. Być może rzeczywiście byśmy mieli coś na kształt jakby nie tyle drugiej Galicji, co pierwszej Galicji, ale to jest jakby historia, która już jakby wykracza poza jakiekolwiek jakby no, realne rozstrzygnięcia. Tak.
Panowie, całą niepodległość, rok 1918, oczywiście pojawiają się czynniki jeszcze polityczne i międzynarodowe, do których zaraz przejdziemy, bardzo istotne, bez których prawdopodobnie druga RP by się nie odrodziła. Ale jeszcze jak wyglądał ten spór, znaczy nie tyle spór, strategia walki z zaborcami, jeśli chodzi o ten taki spór ideowy i organizacyjny. Mam tutaj na myśli, nie ukrywam, dwie postaci, które są charakterystyczne tego ruchu, dla tego sporu, czyli Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego. W jaki sposób oni widzieli możliwość odrodzenia się Rzeczypospolitej? Przypominam, że Roman Dmowski był bardzo krytyczny wobec powstania, zwłaszcza powstania styczniowego. Dosyć surowo w ogóle karcił tą skłonność Polaków właśnie do irredenty, do wszelkiego rodzaju ruchawek, widząc w tym też czynnik jak gdyby międzynarodowy pewnego wzburzania Polaków, żeby uzyskać pewien bardzo konkretny efekt, szczególnie istotny dla Prus. Jak wyglądał ten spór ideowy, organizacyjny przed wskrzeszeniem drugiej RP?
Ten spór, który jest można personifikować, tak jak pan to uczynił, jako spór między postaciami...
Spór, który wraca do dzisiaj.
Dmowskiego i Piłsudskiego. No to zacznijmy od tego, że Dmowski i Piłsudski to były dwie wybitne postaci, z których każda no już w tym momencie dysponowała autorytetem nie z urzędu, ale autorytetem wypracowanym przez nich samych, którzy byli utożsamieni właśnie z pewnym sposobem myślenia o polityce, o Polsce. I to, co ich łączyło, to to, że obaj dążyli do Polski niezależnej, niepodległej, silnej, do mocnego państwa polskiego w maksymalnych granicach, maksymalnie bezpiecznego w Europie Środkowej. Natomiast różniła ich i poglądy polityczne, idee polityczne. Przypomnijmy, Dmowski był współtwórcą i absolutnym liderem ruchu narodowego. Piłsudski wywodził się z ruchu socjalistycznego. Te dwa główne nurty ideowe, które wytaczały główny spór w polskiej polityce w ogóle w tym czasie, różnili się co do strategii i różnili się co do taktyki. Tych różnic było wiele. I najogólniej mówiąc, spór o to, co, jak działać w kontekście zbliżającego się konfliktu światowego, od któregoś momentu się spodziewano, to przede wszystkim był spór o to, kto jest najważniejszym wrogiem, kto jest najważniejszym przeciwnikiem, kogo należy pokonać. I Roman Dmowski, zgodnie z ideą wszechpolską, jak ją wtedy określano, czyli jedności wszystkich Polaków z wszystkich dzielnic zaborczych, zgodnie z koncepcją, że najważniejsze są ziemie centralne, tam, gdzie jest stolica. Najważniejszy jest ten zabór, gdzie jest najwięcej ziem polskich. Że zasadniczym celem powinno być zjednoczenie ziem polskich wszystkich w oparciu właśnie o te centralne, będące pod berłem rosyjskim. Jego koncepcja polegała na tym, że należy przy Rosji, czy u boku Rosji dążyć do złączenia wszystkich dzielnic zamieszkałych przez Polaków, później starając się w miarę możliwości o jak najszerszą autonomię, później być może o niepodległość. Była to koncepcja, którą on uznawał za realistyczną. Dlatego tak irytowały go próby drażnienia Rosji, chociażby w takiej formie, jak to czynił Józef Piłsudski, gdy w 1905 roku jeździł do Japonii, żeby tam szukać możliwości współpracy przeciwko Rosji właśnie. A dodajmy do tego, że w momencie, kiedy już wykrystalizowały się te główne podziały w polityce światowej i wiadomo było, że Rosja jest w jednym obozie z Anglią i z Francją, był przekonany, że te państwa muszą być zwycięskie w przyszłej wojnie światowej. Więc nawet gdyby w którymś momencie trzeba było się odciąć od Rosji, to ważne, żeby być u boku zwycięzców, jak słusznie przewidywał, Anglii i Francji. Natomiast Józef Piłsudski uznawał, że właśnie dlatego, że Rosja zajmuje największą część Polski i dlatego, że prowadzi politykę rusyfikacyjną, dlatego, że w tym zaborze obok pruskiego najostrzej postępuje się z Polakami, ona jest głównym przeciwnikiem, ona jest głównym zagrożeniem dla prób odzyskania niezależnego bytu państwa polskiego, stąd cały wysiłek powinien być skierowany przeciwko Rosji. Jeżeli przeciwko Rosji, to po stronie tego zaborcy, który z nim walczy. Niemcy i Austria, z nich lepsza jest Austria, bo, tak jak już mówiliśmy, stwarza warunki chociażby do budowy już jakichś zalążkowych własnych formacji o charakterze militarnym. Stąd Piłsudski z tą swoją koncepcją irredentystyczną, czyli pomysłów insurekcyjnych, powstańczych, które by miały się rozdać na poszczególne dzielnice, wiąże ich początek właśnie z Galicją. I zjednoczenie ziem polskich jest gdzieś w drugim planie, ale myśli, że najpierw, wychodząc z Galicji, wywołać powstanie w kongresówce, opanować nawet niewielki obszar, ale mieć ten początek, z którego będzie można później działać dalej. I stąd ten rewolucyjny przecież polityk, do niedawna bardzo rewolucyjny, kiedy Dmowski pisze broszurę Niemcy, Rosja i kwestia Polska, taką lojalistyczną wobec Rosji, no to Piłsudski jeszcze współpracuje przy akcji w Bezdanach, prawda, rewolucyjnej, terrorystycznej, niektórzy by powiedzieli, przeciwko Rosji. Ale ten Piłsudski, uznając, że trzeba iść teraz u boku Austrii, łączy się w jakiejś mierze, czy staje po stronie, czy w jednym szerokim obozie, z politykami bardzo lojalistycznymi, właśnie tymi konserwatystami, ale też ludowcami galicyjskimi, którzy mówią, że trzeba stać u boku Austrii, ale w duchu lojalistycznym, trochę myślą nie tak daleko jak Piłsudski, może na początku, a może niektórzy myślą o to celowo, trializm, prawda, czyli koncepcja już nie monarchii dwojga narodów, Austrii i Węgier, ale może Austro-Węgry Polska. Może w oparciu o Galicję zdobyć ziemię zaboru rosyjskiego i utworzyć mocny polski człon monarchii, cieszący się takimi swobodami, jakimi cieszyła się Galicja. Dla Dmowskiego to jest niedopuszczalne, bo on widzi, że Austria jest w sojuszu z Niemcami i że jeżeli będzie trwał ten sojusz, to nie dojdzie do zjednoczenia dzielnic pruskiej i galicyjskiej. Dmowski chce najpierw zjednoczyć te dzielnice. Piłsudski chce najpierw wywołać powstanie w Kongresówce.
Czy na pewno jest tak, że Piłsudski w jakimś zakresie jest kontynuatorem pewnego takiego tradycyjnego postrzegania sprawy polskiej, tak jak ono wyglądało przez XIX wiek. To znaczy głównym przeciwnikiem jest Rosja i ona jest i najważniejszym wrogiem, tak, to ona tłamsi naszą niepodległość. Podstawowym sojusznikiem ewentualnie jest w tym dawnym koncepcie, tym XIX-wiecznym, insurekcyjnym, oczywiście zawsze jest Francja. A tą drogą jest powstanie. Piłsudski jednak odchodzi od tego momentu profrancuskiego, widząc jego jakby nieskuteczność. Natomiast niewątpliwie ten element antyrosyjski i element powstańczy jest tu zachowany. I mamy rok 1908, tutaj o którym wspomnieliśmy, jest aneksja Bośni i Hercegowiny, dochodzi do poważnego zgrzytu międzynarodowego, znamionującego już późniejszy kryzys. I właśnie wtedy Dmowski pisze wspomnianą książkę, właśnie wtedy odbywa się akcja pod Bezdanami. Następuje pewne takie przeorientowanie, albo można powiedzieć przygotowanie się do tego, co ma nastąpić. I Piłsudski próbuje niejako myśleć, że oto będzie ta szczelina, która się pomiędzy zaborcami wyklaruje i która się wyklarowała w sierpniu 14 roku i on niejako wejdzie i rozpocznie się powstanie z pewnym takim założeniem, że zobaczymy, co będzie dalej, tak? Osiągamy jeden etap, będziemy widzieć dalej. Tu nie było w przypadku Piłsudskiego w tych pierwszych dniach, ta strategia się później klarowała, takiej dalekofalowej strategii. Tu właśnie była bardziej taka, coś nastawione na osiąganie kolejnych rezultatów i później jakby poszerzanie swoich horyzontów. Natomiast i Piłsudski pod tym kątem był tradycjonalistą, natomiast Piłsudski, tak jak wskazuje jego książka Myśli nowoczesnego Polaka, rzeczywiście był człowiekiem nowoczesnym. I w tej polskiej tradycji myślenia o polityce wprowadził pewne rzeczy nowe, dotychczas jakby nie funkcjonujące. Po pierwsze, i to co się wskazuje, zdefiniował, że sprawa polska leży pomiędzy Rosją a Niemcami. Do tego później nawiązywali Studnicki, do tego później konserwatyści, co po niektórych dwudziestoleciu międzywojennym, że oto Francja nie jest tutaj tym głównym elementem rozgrywki politycznej, a tego, że sprawa rozgrywa się tutaj. Ale pytanie jest takie, dlaczego on tak sądzi? A to jest ten drugi element, który on wprowadza, to znaczy nacjonalizm. Podmiotem myślenia politycznego Romana Dmowskiego nie było państwo w pierwszej kolejności, ale był naród. Naród, a relacje między narodami odgrywają się zawsze w perspektywie Dmowskiego na zasadzie rywalizacji, asymilacji kosztem jednych drugiego. Narody wyżej rozwinięte mają zdolność asymilacyjną względem narodów mniej rozwiniętych i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób kształtuje się pewna hierarchia między narodami, pewna żywotność, którą niejako system polityczny, czyli kształtowanie państw narodowych potwierdza, ale to już jest na zasadzie właśnie takiej przypieczętowania pewnej dojrzałości narodowej, objawiające się oczywiście w tym potencjale, który objawia się w historii. I Dmowski stwierdzał, i to jest ważne, myślę, wydaje uzupełnienie do tej jego koncepcji prorosyjskiej, że oto Rosjanie względem Polaków nie są w stanie, pod względem kulturowym, cywilizacyjnym, podjąć skutecznej akcji rusyfikacyjnej, dlatego że są nacją, która jednak pod względem cywilizacyjnym trochę niżej stoi. I nasza esencja narodowa w związku z tym w ramach Cesarstwa Rosyjskiego jest o wiele bardziej bezpieczna niż w ramach Cesarstwa Niemieckiego. I niejako ten element zawsze dyktował tą perspektywę, dlatego że Dmowski, również trzeba pamiętać, nie miał nigdy takiego stricte myślenia geopolitycznego, pewnej gry sił. że okej, czasami można pójść z Niemcami, się porozumieć, czasami można z Rosją. Nie, u niego zawsze była dość jasna dyrektywa. Rosja, nawet bolszewicka, jest nam o wiele bliższa niż Niemcy, nawet weimarskie. Dlatego, że właśnie to było, te wszystkie ustroje, które później się jakby tworzyły w tych przestrzeniach, które powstały po I wojnie światowej, również były pewnymi emanacjami pewnych sił narodowych. I w związku z tym Dmowski właśnie pokazuje, że tu jest nas odwieczny wróg i tu jest dobre zaznaczenie tego krytycyzmu wobec insurekcji, wobec tradycji szlacheckiej, no jak się czyta myśli nowoczesnego Polaka, to tam jest dość taka mocna krytyka tych nurtów, tego polskiego sposobu działania. Zresztą, no mówiąc, również ta krytyka powstania styczniowego, ona miała ten ważny element, że który Dmowski dostrzegał, tak? Zwycięzcą powstania styczniowego politycznym był Bismarck. Powstanie styczniowe de facto jest wstępem do zjednoczenia Niemiec. I on widział właśnie ten element, dlatego że powstanie styczniowe de facto również jakby przerwało pewien proces zbliżenia rosyjsko-francuskiego, który w tym czasie się kształtował. Więc i Dmowski całkowicie jakby mówił, że należy stworzyć nowe warunki, ale myśleć właśnie również strategicznie, tak? Myśleć etapami. Nie powstanie, tak? Które będzie bezpłodne, do którego po prostu nie jesteśmy przygotowani, ale ten moment zjednoczenia wszystkich ziem, tak, ten program wszechpolski, pod berłem oswojonych w miarę przez Polskę, przez polską ugodę, bo ten program on również prezentował Romanowów, daje nam szansę do jakby tworzenia jakby szerszych horyzontów.
W jakich okolicznościach, w jaki sposób, jakim podglebiu też organizacyjnym, przede wszystkim, organizowały się Legiony Polskie.
Jeszcze raz, gdyby pan mógł powtórzyć.
W jakich okolicznościach powstały Legiony Polskie?
Legiony Polskie powstały oczywiście na bazie ruchu strzeleckiego, tak, formując nie tylko na jakby ruchu strzeleckiego i innych pomniejszych formacji paramilitarnych, które się kształtowały, nawet Sokół, który był sceptyczny wobec idei insurekcyjnej, który był zdominowany jednak przez wpływy narodowo-demokratyczne, w pewnym momencie jakby podjął również wysiłek szkolenia wojskowego jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Więc mamy sytuację taką, że tworzą się poważne oddziały paramilitarne, Związek Strzelecki, które mają pewne wykształcenie jakby wojskowe. Oczywiście nie prezentują zbytnio pod względem wyszkolenia, uzbrojenia żadnego dużego potencjału. Mają bardziej jakby pewien charakter symboliczny. Koncepcja Piłsudskiego jest taka, że oto wybucha wojna światowa między zaborcami i oto za pomocą tych drobnych oddziałów tworzy się tak zwane oddziały kadrowe, które wkraczają do Królestwa. Głównym celem oczywiście nie były Kielce, ale Zagłębie Śląsko-Dąbrowskie. To było oczywiście związane z uprzemysłowieniem i z istnieniem dość dużej jakby warstwy robotniczej, która również wykorzystując ten element jakby socjalistyczny, rewolucyjny, podnosi się hasło i te małe grupy, te kompanie kadrowe mają wywołać powstanie. Niestety na skutek jakby interwencji ze strony państw centralnych marsz w kierunku Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego zostaje zablokowany. Tym kierunkiem są Kielce i marsz pierwszej kompanii kadrowej. Dochodzi do sytuacji paradoksalnej. Piłsudski powołuje 3 sierpnia bodajże rząd narodowy, obwieszcza powołanie rządu narodowego, który jest jedną wielką mistyfikacją, ale który ma pokazać, tak, powstaje rząd narodowy, robimy powstanie. Dochodzi do pewnego zderzenia Piłsudskiego z rzeczywistością. Dość dobrze ten moment obrazuje spotkanie Sienkiewicza z Wieniawem Długoszewskim, dlatego że wielki noblista, niejako ten krzepiciel serc, tak, i był dość ważny dla, można powiedzieć, całych pokoleń. I Wieniawa Długoszewski właśnie jako kawalerzysta wraz z zdrowym oddziałem przyjeżdża mu oddać hołd wielkiemu pisarzowi, a on wtedy na nich patrzy i mówi: no to co, chłopcy, z Niemcami idziecie? a Dwieniawa odpowiada, byle nawet z diabłem, byle do niepodległej. I problem polega na tym, i to przejawia się we wszystkich wspomnieniach, że społeczeństwa Królestwa Polskiego na tą inicjatywę i później na inicjatywę legionową patrzyło jako na inicjatywę niemiecką i absolutnie nie chciało w to iść. Oni uznawali, że ci żołnierze, którzy mieli orzełki na czapkach, to nie jest wojsko polskie. No i później mamy jakby sytuację z Kielc. Dokonuje się ten kompletny kolaps planów Piłsudskiego i wtedy 14 sierpnia do akcji wkraczają, sondując wcześniej sytuację w Wiedniu, właśnie politycy galicyjskie, różnych odłamów, bo to rzeczywiście nie tylko konserwatyści, ale i ludowcy, którzy tworzą Naczelny Komitet Narodowy, który ma być politycznym takim komitetem organizacyjnym i politycznym komitetem, który będzie czuwał nad formacją i formowaniem się Wojska Polskiego i rozpoczyna się powołanie kolejnych jednostek, które już są wysyłane na front i oczywiście tworzy się zaplecze materiałowe, cała propagandowe, tak? To Galicja absolutnie tutaj jakby rozkwita pod tym kątem, szereg jakby wydawnictw, takiej jakby ofiarności społecznej na rzecz legionów. Te legiony oczywiście później są rozproszone, to jest ten główny problem również. No, jest druga brygada, pierwsza brygada, potem powstaje jeszcze trzecia brygada, więc to są jakby te elementy, z którymi starano się walczyć, ale legiony no przede wszystkim to jest 14 listopada, powołanie Naczelnego Komitetu Narodowego i rozpoczęcia regularnego formowania, szkolenia, uzbrojenia tych jednostek, które swoją wartość no, pokazały na polu i na polu walki i z tego były konkretne profity polityczne.
Kiedy pojawia się koniunktura na to, że Polska może się odrodzić w jaki moment panowie sytuują jako ten moment, kiedy w tej polityce międzynarodowej jest to miejsce na włożenie nogi między drzwi?
Często my też przywołujemy w tej książce ten znany cytat z Adama Mickiewicza z Litanii Pielgrzymstwa Polskiego. Z pamięci cytuję, o wielką wojnę za wolność narodów prosimy Cię, Panie. Krótko mówiąc, społeczeństwo polskie miało przekonanie, że dopóki istnieje ten sojusz zaborców, no to nic nie zrobimy. Póki nie jesteśmy w stanie wywalczyć niepodległości, walcząc i z Rosją, i z Prusami, i z Austrią. I właśnie moment pewnego przedefiniowania w polityce światowej, moment wykształcenia się tych sojuszy, trójprzymierza, trójporozumienia, kiedy się okazało, że zaborcy są w dwóch różnych obozach politycznych, no to jest ten moment, kiedy zaczęto realnie myśleć, że może coś się stanie, że może przyjdzie taka koniunktura właśnie, taki układ, który pozwoli na wybicie się na niepodległość i bez wątpienia, gdyby nie pierwsza wojna światowa, gdyby nie te wewnętrzne konflikty, no to te działania polskie nie przyniosłyby efektu. Tak, z drugiej strony sama koniunktura też nic nie dawała, musiały być działania i też jak się okazuje, jak próbujemy pokazać w tej książce, działania, które wydawałoby się sprzeczne, o zupełnie różnych wektorach, idące w innym kierunku, wszystkie razem, czy prawie wszystkie, okazuje się, że jakoś przybliżają nas do tej niepodległej i trochę wracając jeszcze może do poprzednich pytań, paradoksalnie i Piłsudski, i Dmowski mieli rację i słusznie przewidywali. I Dmowski przewidując, że alianci Rosja, Francja będą w obozie zwycięskim. No dzięki temu powstał Komitet Narodowy Polski, dzięki temu Polska miała uznawany przez aliantów rząd, nie była traktowana jako sojusznik państwa pokonanego i bez wątpienia mogło o wiele więcej wywalczyć na Kongresie Wersalskim. No a z drugiej strony Piłsudski jeszcze precyzyjniej, co konkretnie opisał w czasie jednego z wykładów w Paryżu w sali Towarzystwa Geograficznego, przewidział, że najpierw państwa centralne, Niemcy pokonają Rosję, ale potem zostaną pokonani przez państwa zachodnie. Czyli w ten najlepszy dla nas zbieg okoliczności wszyscy zaborcy zostaną pokonani, mimo że Rosja formalnie była w obozie zwycięskim. I dzięki tej opcji mieliśmy właśnie i akt 5 listopada i Radę Regencyjną. Miał kto przekazać Piłsudskiemu władzę i na oba te nurty z tym już absolutnie wyjątkowym momentem porozumienia tuż przed kongresem wersalskim odegrały swoją niezwykle istotną rolę. No ale pierwszy moment, zawiązanie się tych sojuszy, drugi moment już sam wybuch I wojny światowej. No to są te dwa momenty kluczowe.
No i potem oczywiście trzeba pamiętać, że mamy 14-15 rok i sprawa polska de facto jakby nie funkcjonuje w przestrzeni międzynarodowej, bo Niemcy w 15 roku zajmują tereny Królestwa Polskiego, wkraczają do Warszawy, ale te tereny mają status wojsk okupowanych, czyli pod względem prawnym, pod względem politycznym nic się nie zmienia. Dojdzie do jakiegoś pokoju, jakiegoś porozumienia i wrócimy do stanu status quo ante, ewentualnie pewne drobne korekty w zależności od tego, na którą stronę szala zwycięzcy zostanie przechylona. Natomiast i tym momentem, który rzeczywiście jakby rozpoczyna pojawienie się już takiej sprawy polskiej, licytacji sprawy polskiej, bo raczej chyba można mówić o takim określeniu, to jest akt 5 listopada, czyli stworzenie pewnego stanu prawnego na terenach dotychczas okupowanym, do tego stanu prawnego, w którym inne państwa musiały się odnieść, protestowały, państwa protestowały przeciwko Rosja, Francja, Wielka Brytania, przeciwko powołaniu Królestwa Polskiego w 1916 roku, uznając to za bezprawne, uznając to za coś, co jest wbrew regułom prowadzenia wojny i prawa międzynarodowego. Natomiast to, co zrobiły państwa centralne, nie dało się tego cofnąć. Każdy, kto chciał przemówić do Polaków, pozyskać ich, a ten element wraz z coraz bardziej przedłużającą się wojną, z przyczyn po prostu prozaicznych, materiału ludzkiego był coraz istotniejszy i dlatego również ten akt 5 listopada się pojawił, nie mógł licytować niżej. Więc już każdy element następny musiał niejako uwzględniać to, co Polacy oddali od państw, dostali od państw centralnych. I ta sprawa polska po akcie 5 listopada nabiera już w ogóle innego, całkowicie innego ciężaru gatunkowego.
No, takim zwieńczeniem symbolicznym tej licytacji był ten 13 punkt orędzia prezydenta Roosevelta. Wilsona. Tak, jestem. Prezydenta Wilsona ze stycznia 18 roku, kiedy mówi wprost o państwie polskim mającym dostęp do morza. To nie musiało być jeszcze rozumiane jako dostęp z linią graniczną, to może jakieś ułatwienie w portach. No ale to mówił Stany Zjednoczone, które już okazało się były jednym z najważniejszych elementów tej koalicji zwycięskiej.
Tutaj trochę zawiesimy głos nad tym, co działo się, co się wydarzyło. Bo teraz bym chciał wrócić do samej publikacji. Dlaczego zdecydowano się na publikację tego rodzaju? Dlaczego w takim kształcie? Bo nam jest w pewien sposób skategoryzowana. Skąd pomysł? Panie Michale, bo pan jest współredaktorem z profesorem Musiałem.
Pomysł powstał, kiedy szykowaliśmy się w krakowskim oddziale IPN-u do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości i obok innych działań edukacyjnych postanowiliśmy we współpracy z Dziennikiem Polskim, największym w Krakowie dziennikiem, zrealizować cykl dodatków, 8 dodatków, na których autorzy w jej większości pracownicy krakowskiego oddziału IPN, próbowaliby w przystępny, w miarę pełny sposób pokazać te wszystkie elementy, ten jakby wielki zbiorowy wysiłek, który doprowadził do zyskania niepodległości. Piłsudski kiedyś zażartował takimi słowami, ni z tego, ni z owego mamy Polskę na pierwszego. No, chcieliśmy pokazać w tych artykułach, no, że to nie było ni z tego, ni z owego, ale że to była suma wielkiego zbiorowego wysiłku i polityków, i wojskowych, i społeczeństwa. Tak, żeby czytelnik po lekturze tych dodatków miał w miarę taką kompletną orientację, jak to się stało, że Polska odzyskała niepodległość. I wspólnie z doktorem Maciejem Zakrzewskim, z doktorem Wojciechem Frazikiem opracowaliśmy koncepcję tych dodatków, które, jak wiemy, od redakcji cieszyły się dosyć dużym zainteresowaniem, stąd postanowiliśmy zebrać je wszystkie i razem z profesorem musiałem opracować już w formie książkowej, wykorzystując też bogaty materiał ilustracyjny, który towarzyszył wówczas artykułom. W jednej książce, która byłaby takim popularnym, nie naukowym, bo to też nie są wyniki naszych jednostkowych badań, ale raczej synteza tej wiedzy, która już jest opracowana, wykorzystując różne zainteresowania poszczególnych pracowników krakowskiego oddziału IPN, stworzyliśmy, mam nadzieję, coś, co jeden z recenzentów, profesor Tomasz Gąsowski, określił jako taki mały przewodnik po drogach Polaków do niepodległości. Nie ma to oczywiście zastępować monografii czy podręczników, ale może być takim popularnym, dostępnym dla każdego źródłem, którego nie trzeba też czytać od deski do deski, bo każdy z tych artykułów jest jakby osobną jakością, pisaną przez innego autora, odrębnym stylem, ale całość składa się na pewien całościowy obraz, co tak mniej więcej między 14 a 18 rokiem się działo.
Pan Maciej nic nie chce dodać? Tak, ja tylko tutaj chcę Państwu pokazać, oczywiście zachęcam do lektury, ale rzeczywiście tak, jest dużo bardzo interesujących fotografii. Skąd są fotografie tak w ogóle?
Z różnych źródeł dostępnych, czasem z publikacji przedwojennych, czasem z Narodowego Archiwum Cyfrowego, czasem z domeny publicznej. Już każdy z autorów dbał o to, żeby właściwie zilustrować swój artykuł.
Przy całym szacunku dla zawsze wysiłku też badaczy, ta książka ma jeden bardzo istotny walor. Znaczy jest napisana dla szerokiego odbiorcy. Oczywiście dla odbiorcy, który jakiegoś rodzaju wiedzę i kompetencje no, musi posiadać o epoce, ale jest napisana bardzo takim przystępnym językiem. Ja jeszcze jako wierny czytelnik różnych książek i różnych publikacji muszę bardzo pochwalić w ogóle całą typografię, cały projekt taki stylistyczny książki. Ona jest taka bardzo miła i bardzo przejrzysta w odbiorze. No cieszę się, bo rozumiem, że duża część oddziału na ten temat coś chciała napisać, bo tu się pojawiają autorzy, na przykład jak pan Frazik, którego bardziej kojarzę powiedzmy z kolejnymi komendami winu, nie wiem, z operacją Cezary, no profesor musiał, obecnie także redaktor naczelny aparatu represji, człowiek, który masę rzeczy pisze głównie o służbach perelowskich i nagle tych wszystkich autorów, różnych, przeróżnych, przy całym szacunku też oczywiście dla naszych dzisiejszych gości, mówię o panu Maćku i panu Michale, wszyscy spotykają się w tej publikacji. To chyba takie jedyne przedsięwzięcie, gdzie cały oddział
tak się wydaje,
popełnia taką publikację.
To jest chyba jedyna książka, w której no, właściwie każdy z pracowników głównie Biura Badań Historycznych, ale też niekiedy innych pionów krakowskiego oddziału coś napisał. Choć być może nie wszyscy byli od razu tak entuzjastycznie nastawieni do tego pomysłu, ale wydaje się, że teraz patrząc na tą książkę, no jest w nas dużo satysfakcji.
A pojawiają się takie elementy krakowskości?
Z pewnością jakby nasze zainteresowanie czy punkt widzenia, no w jakiejś mierze wpływa na to, że pisaliśmy to w Krakowie, że więcej jest i o takich postaciach mniej znanych, a ważnych dla odzyskania niepodległości, jak chociażby Władysław Leopold Jaworski, tutaj wspomniany, że więcej jest o NKN-ie, też dzisiaj tutaj już wspomnianym, że kiedy pisaliśmy już o samym listopadzie 18 roku, wtedy, kiedy w całej Polsce, no to być może jest trochę więcej miejsca na Polskę Południową od Śląska Cieszyńskiego przez nie tylko Kraków, ale i Tarnów, i Nowy Sącz po Lwów. Więc może takie delikatne tendencje południowe są, ale nie są dominujące, wydaje mi się.
No i też należy jednak powiedzieć, że w pewien sposób, no to jest pewna krakowskość, tak, galicyjskość jest jakby historycznie uzasadniona, tak, to jakby to legiony wyszły.
Już pan doktor wcześniej mówił, tak.
To jest ten element oczywiście, że od tego powoli, to zresztą to dobre określenie polskiego Piemontu. Oczywiście to nie tak, że do Krakowa się później wszyscy zaczęli doklejać, ale że tutaj poważna część tego, co się działo do 1916 roku, ogniskowała się wokół właśnie jakby tego zaplecza. Natomiast to, co i też udało się wychwycić, tak, czyli te kilka orientacji, które ze sobą rywalizowały, czasami się zwalczały, ale w ostatecznej konsekwencji jakby zmierzały do jednego celu. Więc ten bardziej możemy mówić o pewnych akcentach, niż o jakimś takim zasadniczym wypaczeniu tematu, jeśli chodzi o to zagadnienie.
A jeszcze jedna rzecz mnie bardzo interesuje, bo mówię, spotykają się bardzo różni autorzy w książce, których znam zupełnie z innych publikacji, stąd moje przywiązanie do kojarzenia danego autora zupełnie z inną epoką, z inną tematyką. Jak panowie sobie, nie wiem, wybierali, czy dzieliliście się pewnymi tematami, które chcieliście opisać, pewnymi zakresami tematycznymi, okresami historycznymi, czy to polegało na tym, że, nie wiem, każdy miał jakieś zainteresowania, coś wnosił, mówił: ja bardzo chętnie o tym, bo mnie to zawsze korciło, mnie to zawsze interesowało i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy, na początku był scenariusz, czy jakby tu ten moment merytoryczny, czyli jakby pewnego spójnego opowiedzenia z kilku różnych jakby perspektyw był kluczowy. I na początku był scenariusz, oczywiście uwzględniający, bo też jakby znamy się, tak, i wiemy, komu jest bliżej do pewnych tematów, uwzględniających właśnie takie osobiste preferencje. Natomiast no, nie było to na zasadzie takiego pospolitego ruszenia, że oto kto ma jakie pomysły, ręce na stół i o co z tego będziemy kleić książkę, tak? Nie, pomysł na książkę był spójny, przemyślany i później tak samo pojawiają się osoby spoza Instytutu Pamięci Narodowej, na przykład pan doktor Mateusz Drozdowski, autor znakomitej, najlepszej monografii na temat NKN-u, tutaj napisał również tekst, więc również w pewnych merytorycznych zagadnieniach sięgaliśmy po innych autorów. Także tu jakby ten koncept był w miarę spójny, przemyślany i uzupełniany właśnie zasobami ludzkimi.
Rzeczywiście tak jest, że najpierw ci, którzy ten koncept opracowali, mogli sobie wybrać te tematy, które dla nich były najbliższe i w części przypadków to są tematy, które może nie były pierwszoplanowym zainteresowaniem badawczym, ale gdzieś zawsze w kręgu zainteresowania autorów funkcjonowały. Natomiast jeżeli pan pyta o taką kuchnię konkretną, jak to wygląda...
Zawsze jest najciekawsza.
No to możemy powiedzieć, że Instytut Pamięci Narodowej ma, wydaje się, taką cechę, że jest, że łączy w sobie też trochę urzędu z instytucją naukową i że można też, kiedy dysponuje się gronem historyków, dobrze przygotowanych generalnie do opowiadania historii XX-wiecznej Polski, że można służbowo po prostu przekazać, że każdy sobie wybiera dwa tematy. No i ten cały szkielet wcześniej opracowany zostaje w ten sposób wypełniony.
Jeszcze mam takie jedno pytanie, bo często mam takie wrażenie, o którym zresztą także tutaj w przystanku Historia rozmawiam z różnymi autorami, że mamy pewne czasy, okresy, instytucje dosyć już nieźle opisane, dosyć nieźle przebadane, dosyć z dużym, no dosyć dużą wiedzę na ten temat posiadamy, na różne tematy posiadamy, ale to się kompletnie nie przekłada na przykład na upowszechnianie tej wiedzy poprzez, nie wiem, kino, film, dobry film dokumentalny, czy dobry film fabularny, czy dobry serial historyczny, czy też dobry teatr telewizji, spektakl teatralny. A z panów perspektywy, z panów zamiłowań do tego czasu, do tego okresu, który opisywaliście w publikacji Zanim nastała wolność, jeszcze raz państwa zachęcam, jaki, nie wiem, film, temat, albo inaczej, jakby ktoś się do panów zgłosił, jakiś reżyser na zasadzie konsultanta, żeby któryś z panów był konsultantem historycznym, to jakiego tematu, no, jaki temat byście chcieli, nie wiem, zobaczyć, opowiedzieć, przekazać odbiorcy?
To wymaga chwili zastanowienia.
No to jest, też to nie jest tak, że nic nie powstało, tak?
Trzecia RP zawiodła.
Problem trochę polega na tym, że pierwsza wojna światowa jako wydarzenie jako wydarzenie dziejowe, ona znika z tej polskiej perspektywy. Tak? To ona jest czymś innym na Zachodzie, czymś innym kompletnie dla nas. Zresztą tu jest taki tekst, mój tekst, który tak zatytułowany jest Dlaczego Polacy wygrali pierwszą wojnę światową. My nawet nie mamy świadomości, że to był pewien sukces. Trochę mamy jakby zawężony ten horyzont. I może nie do końca na film fabularny, tak, ale ten moment, który ja bym sobie życzył pod kątem takiego opracowania popularyzatorskiego, to właśnie pokazania całej tej układanki, tej misternej drogi, w jaki sposób odzyskiwano niepodległość. Bo trochę jest tak, że w tych narracjach polskich występują, pojawiają się pewne hasła. Piłsudski, Legiony. Oczywiście mało kto wie, że Piłsudski w ogóle nie stał na czele Legionów, tylko na czele pierwszej brygady. Nie? Zapytać się, kto stał na czele Legionów? Do konia z rzędem, kto będzie w stanie tutaj, niewielu jest specjalistów, którzy są w stanie na to odpowiedzieć.
Niewielu wie o błękitnej armii.
Dokładnie, więc jest taki, można powiedzieć, moment, że my mamy takie, użyję pewnego skrótu myślowego, ale takiego romantyczne postrzeganie tego momentu, tak, że oto wybuchła wojna, powstały legiony i nie. Ale to był bardzo żmudny, bardzo ciężki proces i pewna taka edukacja polityczna, historyczna właśnie w szkole powinna się pokazywać o tym, tak, to była droga, która niekoniecznie musiała się tak skończyć, gdzie było więcej twardej pracy niż uniesień, gdzie było więcej rozczarowań czasami niż sukcesów, gdzie była wspólna jakby wrogość, zwalczanie się. Te wszystkie elementy były, ale one były ludzkie, bo chodzi o to, żebyśmy jednak postrzegali ten mechanizm w taki, jaki on w sposób zafunkcjonował. Więc jakby od tej strony, jeśli chodzi o jakąś taką przestrzeń, nie do końca taką popularno-filmową, tak, ale popularno-edukacyjną jak najbardziej. Natomiast jakby już kończąc wątek, jeden film, książka, tak, ekranizacja, wydaje mi się, została nakręcona i ona jest absolutnie ważna w tym kontekście, to znaczy Przedwiośnie. Czy to jest książka, tak, później sfilmowana, która w sposób idealny pokazuje najważniejsze dylematy, spory i ten moment takiego, co się później również w II Rzeczpospolitej działo, pewnego takiego, że ten sukces był podszyty pewnym tragizmem, który oczywiście nam może ginąć z perspektywy 100 lat i entuzjazmu sukcesu, natomiast to jest rzeczywiście taki moment, który skłania również do zastanowienia się, co wtedy się wydarzyło i jakie były również jakby pewne wewnętrzne mechanizmy, no, które powodowały, że jednak Cezary Baryko stanął po takiej, a nie innej stronie barykady.
Jeszcze jeśli chodzi o takie rzeczy natury artystycznej, literackiej, to zawsze dorzucam książkę Józefa Mackiewicza Sprawa pułkownika Miasojedowa. To jest też genialna panorama tła. Pan Michał.
To jasne, ja Lewą Wolną bym tutaj Mackiewicza przywołał jako też świetną książkę do tego okresu, a druga, która też literacko i obrazowo z rozmachem najbardziej z tego okresu mnie urzekła, to Nad Berezyńców Czernyszewicza i to, no to są książki, które chętnie bym zobaczył dobrą ekranizację.
Proszę Państwa, ja naprawdę bardzo zachęcam do lektury książki Zanim nastała wolność, droga do niepodległej II Rzeczypospolitej. Praca zbiorowa, praca pod redakcją pana profesora Filipa Musiała, dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i pana Michała Winklera, który jest z nami. Książka, którą się bardzo dobrze czyta, jest bardzo lekko i przystępnie napisana, ale bez takiego, można powiedzieć, zarzutu, nie wiem, trywializowania kwestii, nie, po prostu językiem dosyć lekkim, nie takim stricte naukowym, ale posiadająca wszystkie walory naukowości. I w sposób bardzo przemyślany też podzielona na rozdziały. To też się czuje, a w ramach tych rozdziałów bardzo precyzyjnie przemyślane i ułożone artykuły. Także pana Maćka Zakrzewskiego, bardzo ciekawy artykuł, powstanie, którego nie było. Mam nadzieję, że nie pomyliłem teraz tytułu. Tak? Dobrze, tak. Dobrze przywołałem ten tytuł. Zachęcam do lektury. Zachęcam do lektury. Naprawdę to się bardzo dobrze czyta. Bardzo dobrze takie publikacje powstają, że nie tylko mamy książki, które są najeżone przypisami, no, z całym bagażem takiego typowych prac naukowych. z wielką przyjemnością po tą książkę się sięga. Tak jak mówiłem, jest jeszcze do tego bardzo fajnie typograficznie zaprojektowana. Z przyjemnością dla oka się ją czyta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Specjalnie dla Państwa przyjechali z Krakowa dzisiaj właśnie na przystanek Historia w Warszawie pan dr Maciej Zakrzewski.
Dziękuję.
I pan dr Michał Winkler.
Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.